Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kończę studia i aż się boję pomyśleć, co się stanie z moją wiarą, gdy zacznę pracować. Moja wiara z roku na rok słabnie i to nie dlatego, że mam jakieś wątpliwości, ale po prostu życie staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej wymagające. W liceum chodziłem na oazę. Był to chyba najlepszy okres życia dla mojej wiary. Na studiach już mi ten zapał trochę wygasł, bo trzeba było biegać na zajęcia, robić dodatkowe kursy. Kiedy widzę, ile ludzie muszą pracować, to wcale się nie dziwię, że nie mają już potem siły i ochoty na modlitwę czy mszę świętą. Jak pogodzić tę walkę o byt z takim mocnym praktykowaniem wiary? Co ksiądz proponuje? To jeden z wielu listów, jedno z wielu pytań. I jestem przekonany, że większość ludzi odchodzi dziś od Boga nie ze względów na naukę Kościoła i pewnie nie dlatego, że mają wątpliwości w wierze, czy nie potrafią sobie poradzić z błędami ludzi Kościoła, ale sądzę, że najczęstszym powodem zerwania przyjaźni z Bogiem jest to, o czym pisze ten młody człowiek. Ludzie przestali mieć czas dla Boga. Powtarza się trochę historia z czasów niewoli egipskiej, kiedy to faraon, żeby odciągnąć Izraelitów od myślenia o Bogu, po prostu zaczął podkręcać dzienną normę produkcji cegieł. Jak będą więcej i dłużej pracować, to już nie będą mieć ani siły, ani ochoty na myślenie o innych sprawach. Tak, mówił faraon zarządcom, którzy pilnowali Izraelitów. Rozwiązaniem tego problemu oczywiście nie jest porzucanie pracy, obowiązków stanu, czy też zaprzestanie podnoszenia kwalifikacji, czy polepszenia sobie warunków życia, ale ciągle chodzi o właściwą hierarchię wartości. W swojej ważnej książce Jezus z Nazaretu Ojciec Święty Benedykt XVI w ciekawy sposób analizuje pierwsze kuszenie Chrystusa przez diabła. Chodzi o cud przemiany kamieni w chleb. Jezus zdecydowanie odrzuca pokusę diabelską. Może wydawać się to dziwne, bo za jakiś czas Pan Jezus dokona jednak cudu rozmnożenia chleba, co pozwoli nakarmić cały tłum głodnych ludzi. Dlaczego nie czyni tego w pierwszym przypadku? Przecież mógłby udowodnić szatanowi swoją moc i wielkość. I Ojciec Święty mówi, że chodzi tutaj o właściwą kolejność. Scena kuszenia rozgrywa się jeszcze przed nauczaniem publicznym Pana Jezusa, jego spotkaniami z ludźmi, a rozmnożenie chleba następuje zaraz po tym, gdy cały tłum szedł za Jezusem i słuchał Jego słów. Chodzi więc o to, co jest pierwsze — chleb czy Słowo Boże. W praktyce naszego życia na pierwszym miejscu zazwyczaj stawiamy chleb. Tłumaczymy się, że przecież trzeba pracować, trzeba się dorobić. Dla chleba potrafimy zostawić wiele rzeczy, pokonać mnóstwo przeszkód. Bóg natomiast najczęściej musi się podporządkować jakby naszej trosce o byt. Jak starczy czasu, to się pomodlę. Jak nie będę zmęczony, to pójdę do kościoła. Papież Benedykt XVI zauważa, że taka kolejność zawsze skazuje człowieka na odejście od Boga, bo zawsze będziemy mieli niedosyć chleba, a do tego chęć posiadania zrodzi w nas zazdrość, ambicje, egoizm. Inaczej jest, gdy na pierwszym miejscu stawiamy Boga. Wtedy nawet troska o chleb realizuje się w atmosferze miłości i świadomości tego, co tak naprawdę jest najważniejsze. Poza tym mamy obietnicę, że jeśli Boga stawiać będziemy na pierwszym miejscu, On zatroszczy się o to, co mamy jeść, co mamy pić. Pewien profesor prawa, wykładający na uczelni, prowadzący dużą kancelarię prawniczą, opowiadał, że od 10 lat chodzi codziennie na mszę świętą. Zajmuje mu to zazwyczaj około godziny. Przyznał się, że na początku bał się, że to bardzo skomplikuje jego zaplanowany grafik zajęć, a dziś wyznaje z radością, że ta praktyka nie tylko nie zatrzymała jego naukowego i zawodowego rozwoju, ale czuje, że codzienna komunia święta daje mu tak dużo siły, że nie tylko starcza mu na wszystko czasu, ale udaje mu się pracować o wiele szybciej i efektywniej. Cóż proponować temu młodemu człowiekowi nam właściwą kolejność w życiu? Postawmy Boga na pierwszym miejscu. W ostatniej niedzielę słuchaliśmy przypowieści o tym bogaczu Łazarzu. Pismo Święte nie oskarża bogacza, że zdobył majątek nieuczciwie, ale jego grzech polegał na tym, że bogactwo zakłóciło jego związek z Łazarzem, którego niby codziennie widział, ale nie dostrzegał. I domniemywać trzeba, że zostały zakłócone jego relacje z Bogiem. Oprócz bogactwa materialnego, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu został uposażony jakby majątkiem talentów, które mają również służyć innym, mają powiększać chwałę dawcy. Znany nam brat Roger Steze napisał swego czasu list otwarty do ludu Bożego, w którym zawarł kilka prostych i mądrych rad, mających ustrzec ludzi przed losem kogoś, kto ubierał się w purpurę i bisior, a ostatecznie skomlał o krople wody. Oto tych kilka rad. Po pierwsze, dziel się tym, co masz, z innymi. Dzielenie się to oznaka zdrowego dystansu wobec posiadania. Umiejętność dzielenia się z innymi jest gwarancją prawdziwej wolności wewnętrznej człowieka. Po drugie, umiej się przeciwstawić duchowi konsumpcji. Nabywanie niepotrzebnych rzeczy zniewala człowieka, uzależnia, wpędza w diabelski kołowrotek nabywania dla samego nabywania. Centra handlowe na naszych oczach zastępują dziś ludziom kościół, teatr, filharmonię, kino, obcowanie z przyrodą. Wielu ludzi każdą wolną chwilę spędza przed półkami, witrynami, podniecając się rzeczami, których jeszcze nie mają, a które mają przynieść szczęście, więc snują się całymi rodzinami. W niedzielę słyszysz głosy zachwytu, czasem płacz dziecka, któremu nie chcą czegoś tam kupić. Po trzecie, dom twój niech będzie miejscem, gdzie wszyscy są chętnie widziani. Odrzucaj te głupie hasła mój dom, mój zamek. Po staropolsku to przecież było gość w dom, Bóg w dom. Trzeba to przywrócić, trzeba znać sąsiadów, mieć życzliwość i gościnność, z której ciągle wyrywają nas hasła ty masz być pierwszy, możesz więcej. W całej Europie już niemal toczą się dyskusje na tym, czy udostępniać centra handlowe w niedzielę, a myśmy sobie ile ich zafundowali. One stały się dla nas domem. Po czwarte, zapracuj osobiście na swój chleb powszedni. Ja wiem, że dziś w Polsce dużo bezrobocia, ale ile cwaniactwa i żonglowania przepisami, żeby zdobyć za wszelką cenę jak najwięcej. Kto nie chce uczciwie pracować, żyje kosztem innych. Módl się, to już ostatnia rada brata Rogera z tej benedyktyńskiej reguły, bo modlitwa nadaje sens każdej pracy i odniesienia całego życia do Boga. Przed nami miesiąc październik. Matka Boża, Królowa Różańcowa podaje nam najskuteczniejsze narzędzie do codziennej walki, przemianę naszych serc. Fatimie mówiła, jeśli będziecie odmawiać różaniec, wiele łask spłynie na świat, wiele dusz zostanie uratowanych, a na świecie zapanuje pokój. Jeśli nie będziecie odmawiać różańca, będzie głód, prześladowanie, wojny, wiele narodów zostanie unicestwionych. Więc oplećmy różańcem nasze rodziny. Niech tajemnica życia Jezusa i Maryi przenikają naszą codzienność. Niech wspólna modlitwa chroni nas przed atakami złego. W różańcu szukajmy rozwiązań problemów. Maryja w Fatimie mówiła, że nie ma takiej prośby, której nie można uprosić u Królowej Różańca Świętego. I mamy na to dowody. W 1955 roku dzięki podjętej przez 2 miliony ludzi krucjacie różańcowej Austria uzyskała wolność. Żołnierze sowieccy bez rozlewu krwi opuścili ich kraj. W 1986 na Filipinach dzięki tysiącom ludzi modlących się na różańcu obalono dyktaturę. W 1945 roku podczas ataku atomowego na Hiroshimę i Nagasaki osoby odmawiające różaniec ocalały. Dodajmy do tego miliony wysłuchanych próśb indywidualnych. Z pewnością z wielką ufnością sięgniemy po różaniec, który jest naszą siłą w pokonywaniu codziennych trudności i obroną naszej wiary i rodziny. Niech Maryja, Królowa Różańca Świętego, każdą rodzinę otoczy w swoim niepokalanym sercu i broni przed wszelkim złem.